ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.
ABC Wiary, rozmowy o rodzinie, Joanna Ekstowicz i ksiądz Jacek Kotowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią redaktor i radiosłuchaczy.
I wracamy do naszego tematu, który podjęliśmy już tydzień temu, a więc do tematu ojcostwa, a dzisiaj myślę, że porozmawiamy o takim ciekawym aspekcie, jakim jest zakres odpowiedzialności ojca. Czy można w ogóle coś takiego określić, proszę księdza?
Tak, pani redaktor, już to nawet tydzień temu próbowałem troszeczkę powiedzieć, cytując dokumenty Kościoła, a między innymi jedną też z piękniejszych adhortacji o rodzinie papieża Jana Pawła II, Familiaris Consortio. I już tam właśnie Ojciec Święty mówił, że do odpowiedzialności mężczyzny należy zapewnienie warunków rozwoju dla całej rodziny, że on ma też mieć udział w wychowaniu dzieci, również praca, którą wykonuje, ma zabezpieczać byt rodziny, bezpieczeństwo, ale też musi być tak ułożona, żeby ojca nie zabrała rodzinie. Mówiliśmy też, że ma dawać świadectwo, natomiast tak mówią dokumenty Kościoła i ja chciałbym to dzisiaj rozwinąć, nawet tak sobie o tym myślałem w domu, jak to dokładnie ułożyć. Ja widziałbym ten zakres odpowiedzialności właśnie w kilku punktach. Chociażby najpierw, że jest mężczyzna odpowiedzialny za to, jak sam siebie przygotuje do małżeństwa, czyli chodzi tu o samowychowanie człowieka, czyli sam mam się przygotować do bycia mężem i ojcem. Drugi zakres odpowiedzialności to jest odpowiedzialność za to, jaką kobietę wybiera na matkę swoich dzieci i z którą chce tworzyć rodzinę. Trzeci zakres tej odpowiedzialności to jest też odpowiedzialność za relacje z tą żoną, z którą rodzinę założy, czyli te relacje, one są też ważne z żoną. Jest odpowiedzialny za atmosferę, jaka panuje w domu, no i oczywiście właśnie za religijność, czyli za chrześcijański charakter rodziny. O tak bym właśnie w pięciu punktach widział tę odpowiedzialność.
Ksiądz wymienił tak bardzo krótko te wszystkie punkty, a może byśmy przyjrzeli się tak szerzej, co pod tymi poszczególnymi punktami się kryje.
No właśnie, to może pierwsza rzecz, czyli odpowiedzialny jest osobiście za to, w jaki sposób sam przygotuje się do podjęcia zadań ojca. Chodzi tutaj tak naprawdę o trud samowychowania, bo widzi pani, nie wszyscy mieli na przykład dobry wzór ojca w swojej rodzinie, prawda? I czasem ten przykład taty trochę kuleje, trochę cierpi. To może być jakaś okoliczność łagodząca dla mężczyzny, że sam najlepiej tych ról nie wypełnia, bo nie miał przykładu w domu właściwego wzoru. Ale z drugiej strony właśnie, ze względu na to, że chociażby tego przykładu nie było, on sam musi podjąć trud samowychowania, bo tak naprawdę ten trud decyduje o kształcie osobowości, ale też o formacie człowieka. Jan Paweł II często tłumaczył młodym, że miłość jest bezinteresownym darem z siebie i człowiek najpiękniej się spełnia, kiedy właśnie bezinteresownie potrafi dać siebie drugiemu człowiekowi. Ale żeby tak naprawdę siebie ofiarować temu drugiemu, no to trzeba być panem samego siebie. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że ja muszę właśnie się przygotować do tego zadania, czyli żeby dać siebie w darze, ofiarować siebie w sposób wolny, najpierw trzeba posiąść samego siebie, czyli być panem, powiemy, siebie, ale też dysponentem tego wszystkiego, co się we mnie dzieje. A tak naprawdę osobowość nasza może być różna i nasz charakter może być różny i czasem nasze emocje są różne i uczucia i jakieś słabości człowiek ma, czyli ja nad tym wszystkim powinienem umieć zapanować. Ten trud muszę podjąć, żeby panować nad sobą. I dopiero wtedy, kiedy zyskam pewną dojrzałość i tę emocjonalną, i tę psychiczną, i tę psychoseksualną, w każdym wymiarze powiedzmy, dopiero wtedy mogę dać siebie tej drugiej osobie, bo jestem dobrze wychowany, przygotowany i sam nad sobą panuję. Jestem po prostu panem siebie. I proszę zobaczyć, pani redaktor, że właśnie tak przygotowany, kiedy pójdę do małżeństwa, dopiero wtedy mogę być i dobrym mężem dla swojej żony. Mogę zakładać, że będę uczciwy też do końca w małżeństwie, bo jestem panem siebie. Że mojej żony nie zdradzę, przynajmniej zakładam sobie to na samym początku, jeśli będę panował nad tym wszystkim, co się we mnie dzieje, także nad tymi popędami, które są i rodzą się w człowieku, to będę wierny. Oczywiście to nie gwarantuje 100% pewności, bo jak święty Paweł mówił, że nie wiemy, co się stanie jutro, prawda? Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł, święty Paweł wyjaśnia. Ale jeżeli będę panem siebie, będę nad sobą panował, będę osobą dojrzałą, bo taki trud podjąłem, przygotowując się do roli bycia mężem i ojcem, to wtedy na pewno będę i lepszym mężem, i lepszym ojcem i na pewno też, jeśli będę panował nad sobą, będę w stanie być na przykład wzorem dla moich dzieci, bohaterem dla moich dzieci, prawda? Czyli kimś, kogo zechcą później w życiu naśladować.
Jak tak słucham księdza i tych wymagań, to myślę sobie teraz o tych wszystkich współczesnych, młodych mężczyznach, którzy no zbytnio nie myślą o zakładaniu rodziny, a już na pewno o tym, żeby przygotowywać się do tego, by być w przyszłości ojcem.
Znaczy, pani redaktor, jest to pewien problem dzisiaj. Ja pamiętam przy okazji beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego socjologowie się wypowiadali i mówili, że to, co niebezpieczne dzisiaj, to to, że młode pokolenie najmłodszych dzieci, kiedy dorośnie, mówi się, że oni w ogóle nie będą chcieli wchodzić w jakiekolwiek formalne związki. Będą bali się związków na całe życie. To bardzo niebezpieczna tendencja, bo przecież, no właśnie, człowiek najpiękniej się realizuje przez ten dar z siebie, a jeszcze piękniej, kiedy potrafi wszystko sformalizować i wziąć na siebie odpowiedzialność. Ale żeby wziąć odpowiedzialność za drugą osobę na siebie, no to właśnie ja muszę być najpierw osobą dojrzałą. Wiem, co robię, wiem, jakie będą tego konsekwencje i potrafię je ponieść, prawda? No, trzeba umieć wziąć odpowiedzialność za kogoś. To nie jest proste. My te młode pokolenie wychowujemy, rodzice wychowują. Czasem, mówię, rodzina trochę szwankuje. To wtedy człowiek, no, sam musi podjąć taki trud właśnie samowychowania.
A propos tego samowychowania i też samoświadomości, jeśli nas teraz słucha jakiś młody człowiek, który no, nie miał dobrych relacji ze swoim ojcem, albo nie miał wzoru ojcostwa w swoim domu. Jak ten młody człowiek ma się tego nauczyć?
No właśnie, pani redaktor, najpiękniejsze jest to, że rodzina nas do końca nie determinuje. To jest prawdą, co powiedziałem na początku, że jeżeli tego przykładu właściwego nie miałem, bo tata był taki nie inny, prawda, mama była taka nie inna, albo taty w ogóle nie było, mama mnie sama wychowywała, no jest to pewna okoliczność łagodząca, prawda, kiedy ja później sam jakoś tej funkcji do końca nie umiem spełnić. Ale właśnie wiedząc i obserwując świat, stając, no obserwując go uważniej, to co się dzieje i widząc, że Pan Bóg przeznacza mnie, powiedzmy, do małżeństwa, do bycia z kobietą, prawda? Nie do bycia na przykład, nie wiem, księdzem, powiedzmy. Chociaż żeby być księdzem, też trzeba jeszcze...
Myślę, że akurat ten punkt to bardzo dobrze wpisuje się zarówno w przygotowanie do bycia ojcem, jak i w przygotowanie, proszę księdza, do kapłaństwa.
Tak, dokładnie. Czy będę księdzem, czy będę mężem i ojcem, to rzeczywiście ma być osobą dojrzałą, bo inaczej ciężko mi podjąć odpowiedzialność za to, co robię. I widzi pani, na pewno do kapłaństwa nikt nie dopuści człowieka niedojrzałego, tylko jest cała rzesza profesorów i wychowawców, którzy go oceniają i na tą formację ludzką patrzą, ale również i do małżeństwa, tak naprawdę, kiedy piszemy protokół i badamy narzeczonych, czy są przygotowani, też jeśli osobowość jest niedojrzała, człowiek nie jest samowychowany, czyli nie panuje też nad sobą, no trudno zawrzeć mu ważnie małżeństwo i dlatego pewnie też tyle stwierdzeń nieważności później. Natomiast mając tego świadomość, że w moim życiu brakowało taty, albo że ten tata był no, dysfunkcyjny po prostu, i nie podejmował swoich obowiązków. Tym bardziej ja, biorąc odpowiedzialność za swoje życie, muszę zrobić wszystko, żeby do tych obowiązków się jak najlepiej przygotować. I naprawdę można, patrząc na życie, czy poznając siebie dokładnie i ucząc się wielu rzeczy obok, czy nawet, no, nawet wziąć książkę można do ręki, czy z kimś spotkać się, kto jest wzorem ojca, można dorosnąć do tej funkcji jak najlepiej, żeby ją później jak najlepiej spełnić wobec drugiej osoby.
Ksiądz użył takiego terminu, samopanowanie, panuje nad sobą. Co ksiądz rozumie pod tym pojęciem?
No właśnie, ten, kto panuje nad sobą, to no, najkrócej to, co mi się kojarzy, to na przykład nerwowo nie wybucha, prawda? Nie reaguje w sytuacjach jakichś kryzysowych, takich krańcowych, na przykład nerwowo, chaotycznie, tylko potrafi zachować zimną krew, powiemy dokładnie. Ja sam, kiedy nawet przypominam sobie obraz mojego taty, kiedy działy się jakieś bardzo trudne sytuacje, jakieś nieszczęścia w rodzinie, czy jakiś kataklizm nas dotknął, czy nawet jak nieraz coś tam między sąsiadami wybuchało, mój tata nigdy nie reagował gwałtownie. Ja nawet widziałem, jak on się bardzo denerwuje powoli. Mój tata nie używał nigdy wulgarnych słów. Mój tata nawet nieraz wolał odczekać, zanim na przykład zabierze głos, coś powie, żeby też nie powiedzieć czegoś głupiego, żeby to przemyśleć. I myślę, że to jest właśnie ta sztuka. Ktoś, kto jest, no właśnie, ktoś, kto panuje nad sobą, to jest osoba po prostu dojrzała emocjonalnie, psychicznie, powiedziałem, psychoseksualnie, ale też chcę powiedzieć, powiedzieć, że właśnie tylko taki dojrzały mężczyzna może być odpowiednim dla kobiety właśnie mężem, może zapewnić jej bezpieczeństwo, jakąś nietykalność. Tylko taki mężczyzna właśnie dojrzały i ten, który panuje nad sobą, może zapewnić wierność właśnie swojej żonie, czy później też swoim dzieciom jako tata. I dlatego kładziemy tak duży nacisk na tym, że do ślubu, właśnie do małżeństwa, do założenia rodziny, może pójść tylko osoba, która jest dojrzała.
Ksiądz mówił też o odpowiedzialności za wybór kobiety jako przyszłej żony, ale też przyszłej matki. Zastanawiam się nad tym, czy młodzi ludzie w ogóle patrzą na siebie w taki sposób, kiedy są zakochani i mają motyle w brzuchu.
Wtedy pewnie takich pytań sobie nie stawiają, natomiast cała rola otoczenia, żebyśmy im uświadomili, że prawdziwa miłość to nie jest właśnie zauroczenie, zakochanie, to nie jest patrzenie przez różowe okulary, że jeżeli ktoś tylko tym kieruje się, wybierając sobie małżonkę, czy też powiemy w przypadku kobiety męża, to jest o wiele za mało, stanowczo nawet za mało i to jest bardzo niebezpieczne. Na fali emocji czy uczuć nie można podejmować decyzji na całe życie po prostu. Ja pamiętam, jest takie czytanie nawet, które czytamy na ślub, nieraz młodzi wybierają, ale chodzi mi w ogóle o mądrość Syracha. Jest to jedna z ksiąg mądrościowych. A te księgi znów właśnie uczą, jak posługiwać się mądrością w życiu. Mówią, że nie jest to łatwe zadanie, ale też pokazują, jak piękne i szczęśliwe może być życie człowieka, który mądrością się kieruje. I chociażby w księdze Syracha, bo to jest jedna z kilku ksiąg mądrościowych, ona opowiada o tym, jak mędrzec właśnie młodemu chłopcu tłumaczy, jak tą mądrością kierować się w życiu. I są rozdziały, gdzie mówi o wyborze nawet kandydatki na żonę. I właśnie, żeby pokazać, jak właściwą osobę sobie wybrać, on zestawia wady i zalety kobiety. I właśnie jako wady podaje właśnie jej wielomóstwo, jej jakąś rozwiązłość, jej takie jakieś nieuporządkowanie wewnętrzne, plotkarstwo, chociażby tam wymienia plotki, którymi się zajmuje, a przeciwstawia właśnie zalety tej kobiecie, powiedzmy rozpuszczonej, takie jak powściągliwość, jak skromność, jak piękno, jak pewną delikatność. I właśnie wprost mówi, że jeżeli chcesz być szczęśliwy w życiu, taką kobietę musisz sobie wybrać po prostu na kandydatkę. To piękno też tam pada, bo jest pierwszą rzeczą piękność ta fizyczna, która nas pociąga w drugiej osobie. Ale na dłuższą metę jednak, żeby z kimś zbudować miłość na całe życie, to trzeba też na te inne cechy spojrzeć, byśmy powiedzieli głębiej w oczy i zajrzeć też trochę w serce, czyli zobaczyć świat osób, wśród których się ta osoba obraca. I czy to dziewczyna, czy chłopak, oczywiście. Świat wartości, którymi żyje. I to dziewczyna, czy chłopak, oczywiście, prawda? Mógłbym tak mówić, bo to w dwóch stronach. Natomiast ja, mówiąc o tym, chciałem podkreślić, że będzie tylko ten szczęśliwy też w małżeństwie, kto właśnie dobrze wybierze kandydatkę na swoją żonę, na matkę swoich dzieci. I do tego jeszcze też ten odpowiedzialność jest też przy tym, jak ta matka, czy ta kobieta przy nim wzrasta do podjęcia zadań macierzyńskich. Czyli nie tylko za wybór kandydatki jestem odpowiedzialny na żonę i matkę moich dzieci, ale też jestem odpowiedzialny za to, jak ona przy mnie będzie stawała się w pełni kobietą, ale też jak będzie umiała podjąć tę rolę do bycia matką właśnie. I tego też uczy między innymi Biblia, tego uczy Syrach.
Myślę sobie, że te wymagania wcale nie są takie proste, proszę księdza.
Pani redaktor, ale też pamiętam, to Księga Mądrości mówi, że najpiękniejsze widoki są właśnie ze szczytu, a na szczyt jest się ciężko, trudno wspiąć. Może ktoś z naszych słuchaczy, myślę, że jakaś część na pewno, chodzili po górach. Może nie mamy najwyższych gór w Polsce, no ale czasem jak ktoś tak ma słabą kondycję i parę kilogramów zbędnych, to nawet na Giewont mu ciężko wejść, czy na Kasprowy. Ale jak po prostu wejdziemy na ten szczyt i nawet jak się trochę spocimy, utrudzimy i może nas bolą nawet kości, czy kolana, czy stawy, to później widzimy, że warto było wejść, bo widok aż po prostu zapiera dech w piersi. I tak samo jest z małżeństwem. To nie jest łatwa rzecz i łatwa przygoda, bo żeby być dobrym mężem, dobrym ojcem, czy dobrą żoną, matką, naprawdę wiele rzeczy trzeba po prostu spełnić. Dobrze się po pierwsze przygotować, ale też rozumieć, czym będę się zajmował, jaki jest zakres mojej odpowiedzialności. Jeżeli ja tego nie rozumiem, to po prostu nie pcham się w małżeństwo. Jeżeli nie rozumiem, czym jest kapłaństwo, nie pcham się też do kapłaństwa, prawda? Bo inaczej będę nieszczęśliwy i wszystkich wokół będę krzywdził. No i ojcostwo nie polega niestety tylko na tym, żeby spłodzić dziecko po prostu, już jestem tatą w sensie biologicznym i przyniosę pieniądze, po prostu je zostawię, żeby mieli co jeść. Tak, pieniądze też są ważne i byt, bezpieczeństwo też trzeba zabezpieczyć, ale naprawdę ojcostwo nie ogranicza się tylko do płodzenia dzieci. Ten zakres odpowiedzialności, jak dzisiaj sobie tłumaczymy, jest naprawdę dużo, dużo większy. Zostaje nam jeszcze zakres odpowiedzialności za relacje z żoną i matką, za atmosferę w domu, jaka panuje, za wychowanie religijne swoich dzieci. Pewnie to omówimy w następnej audycji, bo nie zdążymy, ale próbuję tym panom, którzy nas słuchają, pokazać, że ich powołanie no jest czymś pięknym, naprawdę czymś pięknym, największą życiową karierą, ale żeby ono przynosiło radość i dawało szczęście, to ja muszę być samoświadomym ojcem i mężem. Wiedzieć, co stoi za tym, że jestem tatą i mężem, bo inaczej będzie po prostu bieda, no. Nie będzie szczęścia, nie będzie radości.
Do omawiania tych kolejnych odpowiedzialności wrócimy w następnych naszych spotkaniach. Dzisiaj żegnamy się. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.